Rozdział 31. Szturm na wzniesienie. Czarny korsarz był przekonany, że kamrat strzelił do jakiegoś zwierzęcia, ani na chwilę nie przypuszczał, że Hiszpanie dotarli już do podnóża wierzchołka. Nie widząc go, zaczął krzyczeć: — Kagmo! Kagmo! Gdzie jesteś? W odpowiedzi usłyszał jednak tylko znajomy świst, podobny do syku węża. Zamiast rzucić się przed siebie, schował się szybko za konarem olbrzymiej simaruby i bacznie wpatrywał się w roztaczającą się przed nim przestrzeń. Dopiero wówczas obok palmowego zagajnika zauważył obłoczek dymu, który powoli rozpływał się nad polaną. Strzelali stamtąd, pomyślał w duchu. Ale gdzie się podział Carmont? Jeśli dał mi znak, to zapewne znajduje się w pobliżu i prawdopodobnie uszedł cało z zasadzki. No, proszę, Hiszpanie już tu są. W takim razie do dzieła. Wreszcie wyrównamy rachunki. Znalazł sobie dobre stanowisko obserwacyjne. Gruby konar simaruby osłaniał go przed ewentualnym atakiem nieprzyjaciół, a wysokie w tym miejscu trawy pozwalały mu z ukrycia niepostrzeżenie obserwować, co działo się na polanie. Niczego nie wypatrzył od strony lasu, skąd padł strzał. Ale jakieś 50 stóp od simaruby, w miejscu, w którym rosła kępka krzaków, zauważył, że coś się poruszyło. Ktoś czołga się w moją stronę, powiedział w duchu. To pewnie Carmont. A może podstępem chce mnie wziąć jakiś Hiszpan? Arkebus jest nabity, a chybić celu mi się nie zdarza. Trwał nieruchomo przez kilka chwil, przystawiając ucho do ziemi. Słyszał wyraźnie czołgającego się wśród traw człowieka. Błyskawicznie powstał i zaczął przepatrywać wysokie trawy. Ach! Westchnął głęboko. 50 stóp od drzewa ostrożnie i podstępnie jak wąż czołgał się Carmont. Spryciarz z niego, pomyślał czarny korsarz. Oto człowiek, który wyjdzie cało z każdej opresji. A co się stało z Hiszpanem, który do niego strzelał? Czyżby zapadł się pod ziemię? Carmont nadal się czołgał, kierując się w stronę olbrzymiej simaruby i pozostając w ukryciu w obawie, że moment nieuwagi narazi go na kolejny strzał. Dzielny czarny korsarz przez cały czas pilnował broni i ryb. A niech to licho, przecież nie na darmo zadał sobie tyle trudu, żeby je złapać. Na widok czarnego korsarza Carmont przestał się obawiać. Błyskawicznie się podniósł i kilkoma susami do niego dobiegł, chowając się za konarem simaruby. — Jesteś ranny? — zapytał go czarny korsarz. — Tak jak ty! — odparł z uśmiechem. — Myślałem, że cię trafili. Udawałem, że dostałem. Padłem jak kłoda na ziemię, żeby myśleli, że mnie trafili. A ja jestem jeszcze żywszy niż przedtem. Te kapuściane głowy myślały, że dam się posłać na tamten świat zupełnie jakbym, nie przymierzając, był jakimś głupim Indianinem. A Carmont, to przecież spryciarz.
A gdzie się podział ten, co do ciebie strzelał?
Wydaje mi się, że uciekł, gdy tylko usłyszał twój głos. Jednak trudno powiedzieć, w którą stronę stałem i patrzyłem w kierunku zarośli, ale nie widziałem, w którą stronę pobiegł.
Był sam?
Tak.
Hiszpan?
Marynarz.
Myślisz, że będzie nas śledzić?
Tego nie można wykluczyć, ale nie sądzę, żeby się odważył pokazać, skoro teraz jest nas dwóch.
Carmont, wracajmy na wierzchołek. Niepokoję się o Van Stillera.
A jeśli zaatakują nas z zaskoczenia? Ten Indianin mógł nie być sam, reszta mogła czaić się w zaroślach.
Będziemy mieć oczy szeroko otwarte i palec na spuście. W drogę, kamracie!
Ruszyli w drogę, trzymając muszkiety wymierzone w zarośla, aż w końcu dotarli do gęstych krzaków, które dały im upragnioną osłonę. Chwilę czekali w ukryciu, chcieli bowiem upewnić się, czy nie byli śledzeni. Nikt się nie pokazał, ani nikogo nie było słychać. Ruszyli zatem dziarskim krokiem w dalszą wędrówkę, wspinając się po stromych i gęsto porośniętych roślinnością zboczach. 20 minut wystarczyło, żeby pokonać odległość, która dzieliła ich od małego, umocnionego obozowiska. Pełniący wartę na samym szczycie Van Stiller wybiegł im naprzeciw.
— Słyszałem! Wystrzał! Kapitanie, czy to ty strzelałeś?
— To nie ja. Zauważyłeś kogoś?
— Nikogo nie widziałem. Poza tym cisza, jak makiem zasiał. W pobliżu nikogo. W oddali natomiast, o i owszem, grupa marynarzy opuściła plażę i weszła w głąb puszczy.
A karawela wciąż jest na kotwicy?
Niezmiennie.
A szalupy?
Patrolują wybrzeże i blokują możliwość ucieczki z wyspy.
Kto przewodził tej grupie, która weszła do lasu?
Widziałem na ich czele jakiegoś siwobrodego starca.
Przecież to on! Wykrzyknął czarny korsarz, mocno zaciskając ze złości zęby.
Niech ten łajdak tylko się tu pojawi. Zobaczymy, komu będzie sprzyjało szczęście i czy fortuna go uchroni od mojego arkebuza.
Jak myślisz, kapitanie, ile czasu im zabierze, żeby się tu dostać?
Zapytał Kochmo, który zaczął właśnie zbierać chrust.
Być może nie odważą się zaatakować nocą i zaczekają na nowy dzień.
W takim razie możemy przygotować kolację i się posilić. Powiem wam szczerze, że nie wiem, gdzie się podziały moje jelita. Van Stiller. Upiecz proszę te dwie wspaniałe płaszczki. Jestem pewien, że tak ci zasmakują, że będziesz jadł, aż ci się będą uszy trzęsły.
A co, jeśli z nienacka nadejdą Hiszpanie?
Zapytał wyraźnie zaniepokojony Hamburczyk.
Wtedy jedną ręką będziemy jeść, a drugą walczyć. Dla nas płaszczki, dla nich ołowiane kulki. Potem zobaczymy, kto co lepiej strawi.
Gdy czarny korsarz wszedł na wierzchołek i zaczął obserwować okolice, dwaj piraci rozpalili ognisko i zabrali się do pieczenia ryb, uprzednio oczyściwszy je z długich ości. Pół godziny później Kahmo ogłosił triumfalnym tonem, że kolacja jest gotowa. Hiszpanie natomiast jak dotąd wcale się nie pojawili. Trzech piratów zasiadło do posiłku. Ledwie zdążyli ugryźć pierwszy kęs, kiedy od strony morza dało się słyszeć potężny huk armat.
Działo!
Wykrzyknął Kahmo. Nie zdążył zamknąć ust, a występ skalny, który służył piratom za punkt obserwacyjny, runął i rozbił się z łomotem na drobne kawałki u stóp góry.
Dokroczet!
Krzyknął Kahmo, skacząc na równe nogi.
Furmanów, furbeczek!
Dokończył Van Stiller. Czarny korsarz rzucił się na skraj urwiska, żeby zobaczyć, skąd wystrzelono kulę.
Na tabuny ludożerców!
Krzyknął Kahmo.
Żeby nawet zjeść nie można było w świętym spokoju nad tym przeklętym jeziorem Maracaibo. Niech piekło pochłonie Van Golda i wszystkich okazujących mu ślepe posłuszeństwo. Kolacja poszła z dymem, a takie smakowite płaszczki.
Kahmo, nie złość się. Przygryziesz sobie potem kawałek żółwia i ci przejdzie.
Jeśli Hiszpanie nam na to pozwolą...
Powiedział czarny korsarz, który tymczasem wrócił do ogniska.
Nacierają od strony lasu,
a od strony morza ostrzeliwuje nas karawela.
Chcą nas zetrzeć na miazgę?
Zapytał Kachmo.
Raczej robią z nas to, co my z tych płaszczek.
Odparł Van Stiller.
Na szczęście my jesteśmy płaszczkami, które potrafią być groźne, mój drogi. Kapitanie, widać już Hiszpanów?
Są jakieś 600 jardów od nas.
Do kroćce!
Co się dzieje?
Mam pomysł, kapitanie.
Zamieniam się w słuch.
Skoro karawela nas ostrzeliwuje, to i my ostrzelajmy Hiszpanów.
Widzisz tu gdzieś jakieś działo, Karmo? Czy może słońce przegrzało ci mózg?
Ani jedno, ani drugie, kapitanie. Miałem na myśli coś innego. Trzeba tylko sturlać w dół te głazy. Zbocze jest strome, więc na pewno się nie zatrzymają w połowie.
Pomysł jest dobry i w odpowiednim momencie go uskutecznimy. A tymczasem, moi dzielni kamraci, rozdzielmy się i niech każdy pilnuje swojego stanowiska. Ale oddalcie się od skały, bo jeszcze oberwiecie jakimś odłamkiem w głowę.
Wystarczyły mi te, które spadły mi na plecy,
powiedział Kochmą, pakując do kieszeni kilka mango.
Zobaczymy, czego mogą od nas chcieć te łotry. Słono mi zapłacą za te płaszczki.
Rozdzielili się i każdy poszedł na swoje stanowisko ukryte pośród krzaków, które otaczały wierzchołek, czekając na nieprzyjaciela z wycelowanymi muszkietami. Marynarze karaweli, licząc być może na sowitą zapłatę ze strony gubernatora, wspinali się zawzięcie po stromych zboczach, torując sobie drogę pośród gęsto rosnących krzewów. Byli jeszcze zbyt nisko, żeby mogli ich zobaczyć piraci, choć dobrze słyszeli odgłos ciętych gałęzi czy lian, które utrudniały marsz Hiszpanom i ich głośne rozmowy. Nacierali z dwóch stron zbocza, w dużych, zwartych grupach, gotowi zmierzyć się z każdą niespodzianką. Jeden oddział już obszedł jezioro, drugi natomiast nadciągał od strony głębokiej doliny. Czarny korsarz upewnił się co do spodziewanego kierunku ataku, po czym postanowił wdrożyć plan zaproponowany przez Kochmo, chcąc staranować za pomocą rozpędzonych kamieni wspinających się wąskim gardłem zbocza marynarzy.
Pozwólcie do mnie, moi dzielni przyjaciele,
rzekł do swoich kamratów.
Najpierw zajmiemy się oddziałem, który chce nas zaatakować od tyłu. Potem zajmiemy się tymi, którzy nadchodzą od strony jeziora.
W ich przypadku mam nadzieję, że unieszkodliwi ich Niku,
rzekł Kachmo.
Ugaszą pragnienie, po czym będą uciekać, gdzie pieprz rośnie, trzymając się za brzuchy.
Na moją komendę,
rzekł czarny korsarz, widząc toczącego ogromny głaz Hamburczyka.
Teraz,
dał rozkaz dowódca.
Dwóm piratom nie trzeba było powtarzać, od razu zaczęli toczyć w kierunku krawędzi z zawrotną prędkością tuzin głazów, a następnie zepchnęli je wąskim gardłem zbocza. Potężna, kamienna lawina z siłą i prędkością huraganu potoczyła się przez las, podskakując, taranując krzaki i młode drzewa, które napotykała na swej drodze. Na rezultat nie trzeba było długo czekać. Po kilku sekundach w dolinie podniosły się krzyki przerażenia, a zaraz za nimi odgłosy wystrzałów z muszkietu.
Ha, ha, macie za swoje!
Krzyknął Kachma triumfalnie.
Najwyraźniej ktoś tam na dole oberwał.
Widzę wycofujących się biegiem w popłochu ludzi!
Powiedział Van Stiller, który wspiął się na szczyt wzniesienia, z którego miał dobrą widoczność na to, co działo się u jego podnóża.
Wydaje mi się, że dostali za swoje i skutecznie wybiliśmy im z głowy szturm.
Hamburczyku, pokażmy im, że stać nas na więcej.
Nie będą mieli wątpliwości, z kim mają do czynienia.
Jestem gotów, Kachmo! Dawaj!
Piraci zepchnęli jeszcze raz całą lawinę olbrzymich kamieni. Drugi zrzut stoczył się z takim samym hukiem, tratując roślinność porastającą zbocze i wysadzając z posad napotykane na swojej drodze inne kamienie i głazy. Marynarze z karaweli salwowali się ucieczką na zbocza i chowali się za drzewami.
Myślę, że póki co mamy od nich spokój,
odrzekł Carmo, zacierając z zadowolenia dłonie.
Dostali za swoje.
Bierzmy się zatem za pozostałych, powiedział czarny korsarz.
Jeśli nie dostali kolki od tej prędkiej ucieczki,
dodał Van Stiller.
Nie widać, żeby ktoś się wspinał.
Cicho bądźcie.
Czarny korsarz podszedł do krawędzi skały i przez kilka chwil nasłuchiwał.
I co? Nic?
Zapytał zniecierpliwiony Kahmo.
Cisza, jak makiem zasiał,
odparł czarny korsarz.
Czyżby napili się niku?
Czy może zakradają się, pełzając jak węże?
Zapytał Van Stiller.
Ostrożnie, żeby nas nie poczęstowali znienacka prochem.
Pewnie się boją, że ich pozgniatamy jak robaki,
skwitował Kahmo.
Być może nasza kamienna artyleria jest groźniejsza od tej, którą dysponuje karawela. A już na pewno nie jest tak kosztowna.
Spróbuj oddać strzał w tamte zarośla, rozkazał czarny korsarz, zwracając się do Hamburczyka.
Jeśli odpowiedzą, będziemy wiedzieć, jak się zachować.
Van Stiller poszedł w kierunku krawędzi, przykucnął za krzakiem i wypalił z arkebuza w sam środek zarośli. Odgłos wystrzału poniósł się szerokim echem po lesie, lecz na tym się skończyło. Piraci odczekali chwilę, nadstawiając ucha i przepatrując gęste listowie, po czym wypalili z muszkietów każdy w innym kierunku. Jednak także tym razem nie dało się słyszeć żadnej reakcji. Co zatem mogło się stać z drugim oddziałem, który wspinał się do góry od strony jeziora?
Jak już strzelacie, to chociaż celnie,
rzekł Kahmo.
Ta cisza ma w sobie coś złowróżbnego, przeczuwam pułapkę. Kapitanie, co zamierzasz?
Schodzimy, Kahmo,
odpowiedział zaniepokojony czarny korsarz.
A co, jeśli Hiszpanie się zaczaili i zechcą wziąć szturmem nasze obozowisko?
Van Stiller zostanie tu na czatach. Chcę wiedzieć, co szykują nasi przeciwnicy.
Chcesz to wiedzieć, kapitanie?
Zapytał Hamburczyk, który zrobił kilka kroków do przodu w kierunku krawędzi.
I co, widzisz ich?
Kilku tarza się po ziemi w spazmach.
Gdzie?
Tam, na dole, zaraz przy jeziorze.
Ha, 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 ha!
Zaśmiał się na tę wiadomość Kahmo.
Chyba skosztowali niku. Trzeba im wysłać jakiś środek uśmierzający.
W postaci kulki, prawda?
Zapytał Van Stiller.
Nie, dajcie im spokój,
powiedział czarny korsarz.
Trzymajmy zapas amunicji na decydujące starcie. Poza tym nie ma sensu zabijać tych, którzy nam już nie zagrażają. Skoro spalił na panewce pierwszy ich atak, wykorzystajmy tę chwilę wytchnienia, by umocnić nasze obozowisko. To, czy się uratujemy, zależy tylko od nas samych.
Dobrze by było, żebyśmy zjedli też kolację,
powiedział Kahmo.
Mamy jeszcze żółwia, piranie i jednego pemekru.
Oszczędzajmy prowiant, Kahmo. Możemy tu tkwić osaczeni nawet kilka dobrych tygodni. Franciszek Lolonet może zostać długo w Maracaibo, a dobrze wierzę, że tylko on nas może wyciągnąć z tej kabały.
Zaspokoimy głód piraniami.
Niech będzie. Podczas gdy marynarz rozpalał wraz z Hamburczykiem ognisko, czarny korsarz wdrapał się na skałę, żeby zobaczyć, co się dzieje na plaży małej wysepki. Karawela stała na kotwicy, choć na jej pokładzie panowało spore zamieszanie i marynarze uwijali się jak w ukropie. Wszystko wskazywało na to, że żołnierze ładowali kolubrynę, którą ustawili lufą w kierunku wzgórza, chcąc znów skierować ostrzał na szczyt wierzchołka. Cztery szalupy pływały wzdłuż plaży, chcąc w razie czego uniemożliwić osaczonym jakąkolwiek szansę ucieczki, choć obawa, że chcieliby uciec, była zupełnie bezpodstawna, zważywszy, że piraci nie mieli na wyposażeniu żadnej łódki, ani też nie daliby absolutnie rady przepłynąć wpław ogromnego dystansu dzielącego wyspę od ujścia rzeki Catatumbo. Plaża była pusta. Wszystko wskazywało na to, że żaden z dwóch wysłanych przeciwko piratom oddziałów nie powrócił na brzeg.